Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Zgodnie z obietnicą w studio obok jest już z nami nasz dzisiejszy gość, pan profesor Jan Żaren. Witam serdecznie, panie profesorze, dzień dobry.
Witam też.
Wigilię Dnia Dziadka.
A, no tak, za to dzień babci.
No dzisiaj dzień babci,
także
pewnie,
to
że
nie
tak.
Tylko Wigilia, tylko...
tylko już celebrowanie na całego.
Celebrowanie na całego. Dzisiaj jadę do mojego wnuka.
Właśnie widzę ten garnitur na specjalną okazję, tak?
Bo tam Staś będzie... i przemawiał, i grał, i no nie wiem, co jeszcze robił, ale jakieś niespodzianki się szykują.
Pewnie jakaś anegdota historyczna się pojawi.
Może tak. Jutro wnuczka z kolei. U niej w przedszkolu jest impreza na całego, także jesteśmy zaangażowani jako dziadkowie.
Czyli, nie no, można powiedzieć, że taki imprezowy tryb życia, panie profesorze.
No, od imprezy w zasadzie do imprezy. Karnawał w końcu, więc trzeba jakoś się rozbudzić.
Ale pochwalmy się, ile wnucząt ma pan?
No w sumie 13. Jedno niestety zmarło, bo Żydar. Ale 12 biega po świecie. Tak, i bardzo jest z siebie zadowolona, a my oczywiście z nich, no bo taka rola dziadków.
To dobry wynik na trójkę dzieci.
No
ładny
tak,
wynik.
Tak, zdecydowanie. Naprawdę. My mamy tylko trójkę, a trójeczka się postarała.
To ja pamiętam, że tak, najmłodszy jest Miłoszek,
tak,
który ma...
Miłosz urodził się w październiku.
Listopad, grudzień, 3 miesiące,
tak? 3 miesiące. O. Właśnie wczoraj z nim rozmawiałem przez telefon, więc była poważna dyskusja, bo ja miałem poważne problemy, on mi tam coś doradzał.
Doradzał?
Tak, Krzysiek, syn, twierdził, że to jest bardzo wysokopłatne doradztwo, więc żebym uważał z tymi rozmowami. Także jakoś to idzie powoli, ten dialog dziadka z wnuczkiem.
Świetnie, widziałam na zdjęciu po prostu cała babcia. Miłosz to jest po prostu cała babcia.
Tak, może nie cała.
Pani Małgosi, oczy. Może nie cała, no dobrze. Dobrze, nie cała. A najstarsza wnuczka czy wnusio?
Najstarszy jest Antoni, no i jest bardzo poważnym człowiekiem, młodym. Podobnie zresztą jak jego najpoważniejsza wnuczka, znaczy moja wnuczka, a jego najbliższa wiekiem, czyli Łucja, bo oni mają po 12 lat i to już nie są żarty. Są
tak.
Już tematy trudne.
Wiem, bo mam 12-latkę w domu.
Poczucie humoru jest bardzo duże u wnuków, ale trzeba też uważać, żeby nie przekroczyć. Także tak, no jest jakaś bardzo już poważna sprawa takie.
Panie profesorze, zaraz przejdziemy do innego tematu. Ostatnie pytanie w tej kategorii. Czy pan miał to szczęście poznać swoich dziadków?
Czyli lekko średni. W kategorii tej, no nie. Ja miałem taki życiorys rodzinnie ułożony i na drzewie genealogicznym, że jestem tak zwanym późnym dzieckiem. To znaczy moi rodzice mieli już zdecydowanie powyżej 40 roku życia i w związku z tym, jak rodziłem się, to już nie żyła moja babcia i mój dziadek ze strony mamy. Oni zmarli wkrótce po wojnie. A ja nie urodziłem się wkrótce po wojnie, a z kolei druga para dziadków, dziadek zmarł, jak miałem niecałe 2 lata, więc też go w ogóle nie kojarzę. Natomiast babcię kojarzę, babcię Żarynową, która zmarła, jak miałem 5 lat. I no w tym sensie kojarzę, że wiem, że chodziłem z nią na spacery, tak, do Parku Ujazdowskiego. Tam są moje takie pierwsze przeżycia.
Ale wspomnienia.
I wspomnienia.
To dobra pamięć, prawda?
I
dla dziecięcych.
Dobra pamięć na dodatek, ponieważ babcia biedna nie dowidziała, to starsze rodzeństwo lekko nabijało się i opowiadało sobie po kątach, że właśnie nie wiadomo, kto to kogo prowadzi na ten spacer, czy to wnuczek babcie, czy babcia wnuczka. No i, a ja pamiętam te spacery właśnie, gdzie żeśmy chodzili po parku jazdowskim i to taka, a rodzeństwo najstarsze już było, no, dorosłe, to byli dorośli ludzie, więc mieli swoje spojrzenie na życie, no mnie rzecz jasna, jeszcze odległe.
Uśmiechnęłam się, bo mówię, z okazji dnia babci, dziadka, widziałam tyle babci i dziadków ciągnących tornistry swoich wnuków tak, do szkoły, jest. Że mówię, uch, rodzice nie dali wolnego, prawda? Niech celebrują także dzisiaj. Panie profesorze, dziękuję za te piękne wspomnienia i przechodzimy do naszych tematów związanych z historią, związanych z polityką. Panie profesorze, czy dziś musimy przypominać, kim były ofiary obozów Auschwitz?
No, musimy w ogóle przypominać o bardzo wielu rzeczach związanych z historią, przede wszystkim historią II wojny światowej, bo jak się okazuje, ten okres i nic dziwnego stanowi cały czas żywą przestrzeń pamięci, ale także żywą przestrzeń, z której się czerpie to, co się uważa za stosowne z punktu widzenia bieżących potrzeb politycznych. I to, co my nazywamy polityką historyczną i chcemy widzieć w tym przede wszystkim przenoszenie prawdy historycznej na teren innych państw, innych narodów, tak żeby docierała ta prawda o II wojnie światowej do umysłów i wrażliwości ludzi. My to nazywamy i traktujemy jako rzecz oczywistą, że musimy żyć w prawdzie tę historię przekazując. Niestety inne państwa próbują ewidentnie przekrzywić tę historię po to, żeby dzisiaj zdobyć jakieś punkty, czy to gospodarcze, czy to polityczne. Faktem jest, że w związku z tym jest to przestrzeń żywa i trzeba bardzo dużego wysiłku, także każdego Polaka, i państwa polskiego, by ta przestrzeń dotycząca II wojny światowej nie została nadmiernie zmanipulowana, nadmiernie wykrzywiona, bo mamy to szczęście, powtarzamy to wielokrotnie, że my naprawdę nie musimy kłamać. Jeżeli mamy za coś przepraszać, jeśli chodzi o II wojnę światową, to też jesteśmy gotowi za to przepraszać, za to, że byli szmalcownicy, za to, że część Polaków zdradziła swoją ojczyznę i weszła w układ z komunistami i stali się tutaj nadzorcami systemu komunistycznego, który był tak samo zły jak system niemiecki. Prosimy bardzo, nie ma cienia wątpliwości, że jesteśmy gotowi do takiego dialogu na temat postaw polskich. Natomiast niewątpliwie w czasie II wojny światowej i musimy to powtarzać wielokrotnie, także w kontekście Auschwitz i tego, co będzie się działo za chwilę w Jerozolimie i tego, co się będzie działo tutaj na terytorium Polski, że państwo polskie w czasie II wojny światowej, rząd polski na uchodźstwie i struktury polskiego państwa podziemnego, to był taki fenomen, który jest nieporównywalny do jakiegokolwiek innego bytu w czasie II wojny światowej. To samo w sobie już powinno być interesujące dla zachodnich czy wschodnich odbiorców tejże historii. I że między innymi właśnie to państwo polskie, rząd i polskie państwo podziemne, co najmniej od 1942 roku wśród celów swojego istnienia widziało niesienie pomocy Żydom, ludności żydowskiej, co było w pewnym sensie oczywiste, dlatego że w podziemiu strona żydowska także doszła do wniosku, że nie ma innego bytu poza strukturami polskiego państwa podziemnego, który byłby zdolny przenieść informacje o tym, co się dzieje, że jest zagłada. Musiało to także dotrzeć do środowisk żydowskich, żeby można było wprowadzić ten komponent celów II wojny światowej. I rząd polski na uchodźstwie przez misję Karskiego, przez wiele innych działań, także dyplomatycznych na terenie świata sprzymierzonych, dostarczał wiarygodne informacje na temat tego, co się w kraju dzieje. Tak samo działał w formie dyplomatycznej, jak wiemy, choćby po akcji paszportowej na terenie Szwajcarii. Grupa Ładosia właśnie wypełniała zobowiązania podejmowane przez ówczesne państwo polskie. Także w związku z tym dotyczyło to udzielania pomocy Żydom, nie tylko obywatelom II Rzeczpospolitej, ale wszystkim, którzy mieli taką szansę, żeby znaleźć się w orbicie oddziaływania struktur polskiego państwa i polskiego państwa podziemnego. Można wielokrotnie przypominać o tym, że Żegota, która powstała ostatecznie w grudniu 1942 roku i składała się właśnie z przedstawicieli strony polskiej i strony żydowskiej, była afiliowana przy konkretnej strukturze administracji cywilnej państwa polskiego podziemnego, czyli Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj. I ta afiliacja powodowała, że zwiększający się budżet Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj obejmował właśnie udzielanie pomocy Żydom.
Ciekawe, czy Żegota sama ma swoje drzewo w Yad Vashem?
No tak, oczywiście. Sama Rada Pomocy Żydom Żegota jest tym fenomenem, że było to z kolei spotkanie polskich działaczy podziemnych i żydowskich działaczy podziemnych, z którego to spotkania wyrasta organizacja, struktura. Znowu fenomen na skalę światową, nie było drugiej takiej organizacji. I znowu to spotkanie Polaków i Żydów w podziemiu było oczywiście za obopólną zgodą i każdy wypełniał swoje niejako misje podziemne. Strona żydowska, czyli Narodowy Komitet Żydowski i Bund, bo to były te dwie struktury, miały za zadanie docierać do Żydów ukrywających się, dawać sygnały stronie polskiej, jakie są konkretne potrzeby dotyczące pieniędzy przede wszystkim, bo to była główna troska, żeby jak najwięcej pieniędzy z budżetu państwa schodziło na poziom Żegoty, ale także, żeby powstawały struktury, na przykład struktura ta, która powstała najpóźniej, bo sama potrzeba ją wymyśliła niejako, czyli sekcja lekarska, bo się okazywało, że ci ukrywający się Żydzi na przykład w Warszawie, no są chorzy, trzeba szukać jakiejś pomocy lekarskiej. Pani doktor Franio między innymi tym się i inni lekarze zajmowali. Oczywiście sekcja dziecięca, mieszkaniowa, to były konkretne wewnątrz Żegoty, konkretne działy, które wyrastały niejako z analizy potrzeb, które
miesiąca na miesiąc powstawały. Panie profesorze, nie padnie w Jerozolimie. Wróćmy do tej Jerozolimy, o której pan wspomniał, gdzie głos zabierze między innymi prezydent Francji, reprezentujący kraj, który kolaborował z nazistami i posłał na śmierć około 80 tysięcy Żydów.
No tak, znowu trzeba powtarzać właśnie to słowo fenomen, to znaczy my naprawdę byliśmy jako Polacy w wyjątkowej rzeczywistości, którą sami stworzyliśmy, czyli właśnie w rzeczywistości narodu zorganizowanego w ramach państwa podziemnego i rządu na uchodźstwie i nie mieliśmy w związku z tym żadnej struktury kolaborującej z Niemcami. Francuzi, którzy oczywiście także ginęli w czasie II wojny światowej, tego nie ma powodu zapominać. Przy katedrze Notre Dame na tyłach tejże jest takie mauzoleum upamiętniające tych wszystkich Francuzów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, przede wszystkim w obozach różnorodnych, obozach koncentracyjnych. Ale jednocześnie, no, poza wolną Francją, której symbolem jest generał Charles de Gaulle, było państwo Vichy i była struktura policji francuskiej, która to struktura państwowa, kolaboranci z Niemcami, dokonywali faktycznej selekcji ludności według rasy, czyli oddzielali Żydów francuskich od Francuzów. Oni byli nierozpoznawalni dla Niemców bez wchodzenia w dokumentację wewnątrzfrancuską administracyjną i to Francuzi wszystko załatwiali, że się tak wyrażę, jeśli chodzi o dostarczanie tego kontyngentu kolejnych Żydów do zgładzenia w, między innymi właśnie w Auschwitz.
Oni chyba też cierpią na słabą pamięć, ponieważ tyle filmów, łącznie filmów familijnych związanych, opowiadających o chłopcu, o pięknym psie Bella, gdzie jest pokazane to, w jaki sposób ofiarne Francuzi ratowali Żydów.
Bo też ratowali, żeby była jasność.
Ale to jest tylko to pokazane.
Jasne.
Tarantino też pokazuje, jak się sprzeciwiali Niemcom.
Ale to, panie redaktor, ja nie mam cienia wątpliwości, że każdy naród wypracowywuje w ramach polityki historycznej obraz swój jako obraz, z którym chce się identyfikować. Trudno, żeby się dzisiaj Francuzi identyfikowali z policją francuską, tylko chodzi o to, żeby robili filmy o bohaterach Francuzach jak najbardziej, bo przecież tacy też byli, Résistance w podziemiu na terenie zarówno państwa Vichy, jak i na terenie tej części, która była administrowana bezpośrednio przez Niemców. To był fakt obiektywny. Tam w tych siatkach zresztą byli też Polacy, tak na marginesie, ale niewątpliwie od struktur bliższych chadecji po struktury bliższe komunistom były siatki konspiracyjne ruchu oporu francuskiego i Francuzi powinni być z tego oczywiście dumni. Proszę bardzo, to jest oczywiste. Natomiast nie ma powodu, żeby z kolei udawać, że nie było we Francji żadnych aktów kolaboracyjnych i za to, co winna Francja przepraszać choćby społeczność żydowską, no to znowu ta Francja powinna przepraszać. Każdy za swoje. Tak samo jak ja oczekuję kiedyś, nie wiem kiedy to się stanie, pewnie nie za naszego życia, nawet pani Ewo, żeby na przykład gremia różnorodne, ważne, żydowskie podjęły kiedykolwiek taką decyzję, że przepraszają za to, że część narodu żydowskiego znalazła się z kolei wśród twórców, współtwórców tego drugiego wielkiego, totalitarnego, obrzydliwego systemu, czyli systemu bolszewickiego. Na dziś nigdy w życiu żeśmy nie usłyszeli jako Polacy, a byliśmy jedną z ofiar, nie jedyną, bolszewickiego reżimu i też ten reżim ktoś tworzył. Niewątpliwie też powinien się poczuwać do współodpowiedzialności. Powtarzam, my Polacy też mamy za co innych przepraszać. W ogóle forma przepraszania jest dobrym sposobem na dialog między narodami.
Na tworzenie się komunikacji.
Każdy,
panie profesorze,
tak jest, za swoje.
Panie profesorze, kto ma większe wpływy? Rosjanie w Izraelu czy Izrael w Rosji?
No, to jest dobre pytanie, dlatego że tu przechodzimy do kwestii z jednej strony związków między historią a polityką i to polityką już nie w jakimś tylko trójkącie Rosja, Izrael, Polska, bo my tu jesteśmy marginesem, tylko światowej polityki. Otóż mnie się wydaje, że jedna z tych odsłon, które trzeba widzieć, jeśli chodzi o spotkanie 23 z inspiracji biznesmena pochodzenia żydowskiego, a wypełniającego funkcję politycznego głosu prezydenta Putina, to jest oczywiście szukanie między Rosją a Izraelem porozumienia, kontrpropozycja do porozumienia amerykańskiego z Izraelem. To znaczy Bliski Wschód to jest takie terytorium, które jak dziś widzimy, nie jest tylko tam zagwarantowany pokój przez Stany Zjednoczone, które miały taką ambicję, żeby być jedynym mocarstwem, które jest odpowiedzialne i zdolne do utrzymania tej równowagi sił. Rosja wepchnęła się tam ze swoją ogólnoświatową polityką i Izrael doszedł do wniosku, że jest zainteresowany tą alternatywą.
Co na tym zyska?
A moim zdaniem robią fatalny błąd, ale to jest błąd Izraela, który prawdopodobnie w pewnym momencie zostanie skontrowany przez Stany Zjednoczone, choćby przypomnieniem właśnie tego faktu, że z jednej strony reżim sowiecki, bolszewicki był składającym się również z przedstawicieli narodu żydowskiego, a z drugiej strony, że ci Żydzi bolszewicy To byli najwięksi antysemici. Na tym polega paradoks. Reżim sowiecki bardzo często wchodził w język antysemityzmu po to, żeby różne zyski bieżące związane z poszerzaniem się rewolucji bolszewickiej zdobywać. Najlepszym dowodem są deportacje w latach 1940-41, gdzie wielokrotnie powtarzamy, że obywatele II Rzeczpospolitej zostali tymi deportacjami dotknięci. W pierwszej kolejności Polacy, ale w drugiej kolejności to byli Żydzi. Polscy Żydzi, bogatsza część mieszczaństwa żydowskiego, która z powodów klasowych, ideologicznych została potraktowana przez reżim bolszewicki jako tak samo groźni nosiciele wartości burżuazyjnych jak pańska Polska. Jedni i drudzy zostali wygnani do łagrów. Jest bardzo dużo opracowań, bardzo ciekawych relacji żydowskich na temat tych cierpień, których tam doznali, a nie była to pierwsza fala. Można oczywiście przypominać potem o lekarzach moskiewskich i całej chucpie Stalina szukającego wrogów wśród Żydów komunistów. Można przypominać Birabidżan, cały projekt takiego bolszewickiego rozumienia szczęśliwości na ziemi, gdzie Żydzi mieli stawać się komunistami i zostali wysłani nad Amur, żeby tam tworzyć nową państwowość, wyrąbując lasy i żyjąc w łagrowych warunkach. No, to są przejawy antyludzkiego systemu, który jako antyludzki dotykał całą rzeczywistość naturalną. A wśród naturalnej rzeczywistości były też, rzecz jasna, takie narody jak polski czy żydowski, które miały swoje życie, swoje bogactwo wewnętrzne, które nie mieściło się w tej ideologii. Więc prędzej czy później Żydzi zostaną dotknięci w Izraelu tą prawdą o bolszewizmie i o tym, jeżeli Rosja chce dzisiaj do tego dorobku w cudzysłowie sięgać, to mogą się sparzyć, bo mogą zostać uznani za nosiciele, jako nosiciele tradycji jednej z dwóch totalitaryzmów.
No właśnie nie wiem, czy się
świecie.
Rosjanie sparzą, panie profesorze,
nie,
bo
Rosjanie
jak ma
oczywiście
Putin
liczą
problemy, to od razu odpowiada na to propagandą, tak?
Tak jest, nie, no więc oczywiście to jest...
Żadnego grymasu nie ma na twarzy.
A nie, wręcz odwrotnie, oczywiście ja mówię w formie takiego optymistycznego scenariusza.
Właśnie
natomiast,
tak słyszę.
Natomiast w negatywnym scenariuszu Putinowi uda się ponownie wejść w nowym pokoleniu Zachodu, wejść w te buty stalinowskiej narracji z lat 40. i 50., bo też warto przypomnieć, dlaczego Putin takie rzeczy opowiada. O wyzwoleniu Europy, o walce z faszyzmem. To jest język stalinowski przenoszony teraz na rok 2020. Za chwilę w maju będą centralne obchody 75. rocznicy zakończenia wojny. To jest ostatni moment, w którym jeszcze można pokazać udekorowanych weteranów tejże wojny, których szacunkiem cały świat będzie, rzecz jasna, widział. I to jest...
Z orderami, tak.
Tak jest. I to jest oczywiście ta rzeczywistość, która ma przypomnieć narrację, która dominowała w Europie w latach 40. i 50. za sprawą bardzo silnych środowisk intelektualnych, w tym środowisk lewicowych, komunistycznych, z Simone de Beauvoir, z Sartrem, Jean-Paul Sartrem, z wieloma innymi intelektualistami, no, którzy tę gangrenę stalinowską wprowadzili na teren myślenia europejskiego. My z kolei powinniśmy bardzo wyraźnie mówić o tym, że dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej i domagamy się od was na Zachodzie tego aktu solidarności z naszymi przeżyciami
no
w Europie
Środkowo-Wschodniej. No może by ktoś mógł powiedzieć, no nie wiem, przedstawiciele Niemiec, Francji, dlaczego Polska nie może zabrać głosu. Ja się tylko zastanawiam, czy Izrael, czy Rosja zdecydowała o tym, że prezydent Polski nie przemówi.
Myślę, że niewątpliwie w porozumieniu te dwa rządy w tej kwestii pozostawały. Tu jest jeszcze oczywiście inna odsłona, taka dodatkowa. My wiemy, że kiedyś jeszcze wiele lat temu, będąc w Ziemi Świętej, można było rozmawiać z Żydami po polsku. Dzisiaj częściej słyszy się język rosyjski, jeśli jakiś słowiański się słyszy. To jest też walka o jakiś elektorat, jak rozumiem, to jest taka próba w demokratycznym państwie, jakim jest Izrael, szukania dialogu wewnętrznego z tymi, którzy byli wychowywani w narracji rosyjskiej. Więc pewnie tych odsłon, czy tych takich płaszczyzn do rozumienia tej rzeczywistości, która się dzisiaj dzieje, jest bardzo wiele. Ale my powinniśmy to rozumieć, a jednocześnie robić swoje, to znaczy na terenie Europy Zachodniej dopominać się aktu solidarności z nami, to znaczy z tym, że fakt, iż oni zostali wyzwoleni przez Stalina w 1945 roku, bo on był daleko, to nie oznacza, że wszyscy zostali wyzwoleni i Europa Środkowo-Wschodnia weszła pod nowe buty. Natomiast i to jest taki akt solidarności, którego powinniśmy się dopominać od Zachodu. Natomiast od strony żydowskiej powinniśmy dopominać się ewidentnej współpracy, jeśli chodzi o pamięć historyczną, dotyczącej tego, co jest prawdą obiektywną, czyli zarówno Żydzi, jak i Polacy powinni podkreślać, że to polskie państwo podziemne i rząd polski na uchodźstwie to były jedyne struktury państwowe, które miały za zadanie ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej. To jest fakt obiektywny. I Szewach Weiss potrafi to powiedzieć. Są tacy, którzy
potrafią to powiedzieć.
No ale jak się okazuje w bieżącej polityce, która wytwarza różnego rodzaju wydarzenia, ta polityka historyczna państwa Izrael nadal jest polityką historyczną, która bardziej jest służącą tym właśnie bieżącym interesom politycznym, a nie prawdzie historycznej.
Prawdopodobnie ambasador Rzeczpospolitej w Izraelu, pan Marek Magierowski, pojawi się. Prawdopodobnie.
To jest oczywiście decyzja naszej dyplomacji, jak tutaj zagrać.
Czyli tak naprawdę na dzisiaj nie wiemy.
Znaczy bardzo dobrze, jeżeli będzie ktoś, tak między nami mówiąc, dlatego że moim zdaniem pan ambasador Magierowski powinien być, a co więcej, w odpowiednim momencie z szumem powinien wyjść. To jest sytuacja, w której my nieobecni nie moglibyśmy też zaprotestować w momencie, kiedy pojawi się tam jakiekolwiek zdanie obrażające państwo polskie.
A tego możemy się obawiać
i pan ambasador powinien tam być uzbrojony w taką możliwość, w takie narzędzie od szefa resortu pana profesora Czaputowicza, że w sytuacji, kiedy godność narodu polskiego zostanie tam naruszona i honor ludzi, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej, to jego obowiązkiem jest wstać i z szumem i z protestem wyjść. Taka powinna być polska reakcja.
Pan profesor Jan Żaren był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panie profesorze. Następnym razem powiem jeszcze o w sieci historii. Oczywiście.
Zapraszamy jak zawsze do miesięcznika, a w tym tygodniku w sieci jest wkładka z kolei naszego miesięcznika, więc też zachęcamy do tygodnika w sieci.
Dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.